Dzisiaj jesteśmy w Suwałkach, jesteśmy w Muzeum imienia Marii Konopnickiej, ale teraz trochę odejdziemy od pani Konopnickiej i jej charakternego życia i zajmiemy się Suwałkami. W naszym studiu jest kolejny gość, pan dr Jarosław Schabiński, historyk, nauczyciel, samorządowiec, był wicewojewoda podlaski, autor prac historycznych, między innymi o tym, co działo się w czasach późnej komuny tutaj w Suwałkach i w okolicach. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ale to zacznijmy może, bo pan tutaj gdzieś nawet przeczytałem, że pan był nauczycielem roku, jest pan wytrawnym pedagogiem. Proszę powiedzieć, jak pan patrzy teraz na reformę edukacji, co pan myśli?
Reforma edukacji to bardzo dobre pytanie. To znaczy, ja uważam, że pomysł powrotu do czteroletniego liceum jest bardzo dobry, bo to jest chyba takim, z mojego punktu widzenia, najistotniejszym elementem tej całej zmiany i to jest czas na to, żeby przywrócić liceum do tego, żeby ono naprawdę było ogólnokształcące. Bo ogólnokształcące to znaczy, że daje pewien ogólne pojęcie o świecie młodzieży, z którym ona potrafi sobie poradzić w życiu dorosłym, już rozwijając pewne szczegółowe swoje zainteresowania, czy przygotowując się do zawodu. I to trochę zgubiliśmy. To zostało zabrane właśnie w tym liceum trzyletnim, które było takim tak naprawdę bardzo skróconym, przygotowującym do matury też wcale nie najlepiej. Natomiast brakowało takiego oddechu, brakowało miejsca na to, żeby właśnie naprawdę młodzież wychowywać, naprawdę młodzież przygotowywać do dorosłego życia, a przecież to jest celem liceum ogólnokształcącego. Tak samo zresztą jak w szkołach zawodowych, tam również tego brakowało, więc myślę, że z tego punktu widzenia jest to bardzo dobry krok.
Jesteśmy tutaj w Muzeum Marii Konopnickiej, taki chyba typowy przykład wielkiej postaci naszej kultury, a równocześnie jakoś tam przez tą edukację szkolną jednak trochę chyba tak sponiewieranej, tak? Bo to się robi taki z jednej strony taka literatura wielce patriotyczna, którą się śpiewa przy okazji Akademii, z drugiej strony zabawne wierszyki dla dzieci i gdzieś ginie ten człowiek.
Tak, no ale też ginie właśnie dlatego, że brakuje czasu. Czas jest takim miejscem, znaczy czas umożliwia to, żeby się pewnym postaciom przyjrzeć z bliska. No, także Marii Konopnickiej, ale przecież nie tylko, bo jeżeli uczeń w ciągu trzyletniego liceum, na przykład jeżeli wracamy do języka polskiego, ma przeczytać prawie tyle samo lektur, co wcześniej przez 4 lata, to kiedy on ma się na tym zastanowić, kiedy ma poddać refleksji to, co czyta. To wszystko przyspieszone traci na wartości.
Sądzi pan, że ta reforma w tej chwili idzie w dobrą stronę, że to znaczy poza tymi sprawami strukturalnymi, że tam jest też takie myślenie o programie, o zmianie tego kształcenia, żeby to nie było tylko przygotowanie do testu?
Jest oczywiście, myślę tylko, że jeszcze jednym ważnym elementem jest też podwyższenie wynagrodzeń. No to jest rzeczą istotną, żeby też z tego punktu widzenia finansowego nauczyciele mieli poczucie, no, że są grupą docenianą.
To teraz zwróćmy się trochę w kierunku historii Suwałk. Takie miasto też trochę sponiewierane przez historię, w pewnym momencie zostało miastem wojewódzkim, potem tym miastem wojewódzkim być przestało.
Znaczy, no ja nie odczuwam tego jako sponiewierania, chociaż rzeczywiście ten okres wojewódzki tutaj dał Suwałkom taki oddech, taką możliwość rozwoju, możliwość tego, żeby no to jest szereg anegdot związanych z tą początkiem, ja za chwilę może do nich wrócę, z początkiem tej wojewódzkości, ale przecież w ogóle rozwój Suwałk był związany także w wieku XIX z tym, że było centrum administracyjnym, bo Suwałki są miastem stosunkowo młodym, są miastem, które będzie dopiero świętować swoje 300-lecie. Niewiele jest takich miast tej wielkości w Polsce, które są tak młode. Większość ma o wiele starszą historię, o wiele dłuższe dzieje. Suwałki są rzeczywiście miastem, które funkcjonuje dopiero 300 lat, a po 100 latach takiego dosyć, może niewątłego, ale nieznaczącego funkcjonowania i jego rola wzrosła w XIX wieku właśnie w momencie, kiedy stały się centrum administracyjnym, kiedy w okresie Królestwa Polskiego stały się stolicą województwa augustowskiego. To stąd pochodzi większość, z tych czasów pochodzi większość zabudowy tej, którą mamy tutaj właśnie przy ulicy Kościuszki, czy chociażby i te budynki, w których się w tej chwili znajdujemy. I to w zasadzie zostało powtórzone właśnie również później w wieku XX, kiedy w roku 75 Suwałki zostały województwem. Przy czym to było rzeczywiście miasto prowincjonalne, miasto o bardzo nikłej infrastrukturze, miasto o olbrzymich zapóźnieniach we wszystkich dziedzinach. Tutaj nie było na przykład połączenia automatycznego telefonicznego z Warszawą. łączono się przez Ełk. Tutaj nie było, sieć dróg bitych była najsłabsza w województwie, znaczy bitych, no asfaltowych, była najsłabsza w Polsce. Nie było nawet miejsca do tego, żeby te wszystkie budynki czy instytucje wojewódzkie tutaj umieścić właśnie, bo brakowało miejsca, brakowało budynków. To było przezabawne, kiedy przez pierwsze lata funkcjonowania województwa część instytucji wojewódzkich znajdowała się w Augustowie, w Gołdapi, w Ełku, bo nie było na nie miejsca w Suwałkach. A z drugiej strony to jest też tak, że wiemy, jakie to były lata i że ten rozwój szedł nie zawsze w tym kierunku, który był najbardziej pożądany społecznie. I na przykład trzema tak naprawdę pierwszymi budynkami użyteczności publicznej, które w Suwałkach wybudowano, był Komitet, Urząd Wojewódzki i Komenda Milicji. A na przykład na szpital czekano 10 lat. Od momentu oczywiście powołania województwa. W związku z czym z jednej strony rzeczywiście to województwo dało taki pęd do rozwoju, a z drugiej strony no niekoniecznie to się rozwijało tak jak należy właśnie ze względu na to, że funkcjonowaliśmy pod ciężarem tej komunistycznego reżimu.
Będziemy dzisiaj jeszcze w poranku mówić o obławie augustowskiej i dziedzictwie, ale jak to wyglądała później właśnie ta świadomość, pamięć o tych wydarzeniach, czy ona została wyparta? Gdzieś tam przykryta, czy tutaj cały czas to gdzieś było?
Oczywiście to nie mogło w żaden sposób funkcjonować publicznie. Obława augustowska była straszliwą traumą, zresztą nie jedyną, bo przecież najbardziej fascynujące jest to, że już po zakończeniu obławy, która zakończyła się pod koniec lipca 1945 roku, tutaj funkcjonowało podziemie niepodległościowe do połowy lat 50. Ostatni partyzant poległ w 1954 roku w październiku i bardzo silne były oddziały podziemia niepodległościowego, toczyły się dosyć solidne potyczki, można nawet powiedzieć bitwy w 51 na przykład roku, kiedy już w większości Polski było to zdławione. W związku z czym też ten ciężar tych represji musiał być większy, żeby te dążenia niepodległościowe zlikwidować. Ale a obława była jakby jednym z takich pierwszych elementów, które temu służyły, ale też największych, no bo objęły ogromną liczbę ludzi i to jest tak, że jak ja rozmawiam z moimi znajomymi, którzy stracili swoich dziadków, na przykład w obławie.
Coś tam tu zaśpiewało, ale już przestało śpiewać.
Tak jest. W obławie to okazuje się, że ich na przykład małżonkowie, tych, którzy zginęli do dzisiaj, nie chcą umieszczać na przykład na nagrobkach informacji o tym, że ten ktoś zginął w obławie. Bo uważają, że to jest niebezpieczne, że coś im za to będzie grozić.
Wciąż jeszcze po ćwierć wieku
dzisiaj,
tak zwanej wolnej Polski.
Po ćwierć wieku wolnej Polski. Może właśnie dlatego, że nie zostali jeszcze odpowiednio docenieni, że ta pamięć nie została do końca przywrócona, że tamta trauma była niezwykle silna. W związku z czym to trwa w wielu rodzinach do dzisiaj, bo obława dawała piętno bandyty, bo obława powodowała, że trudniej się było dostać do szkoły, bo wspomina dzieciom, albo trudniej było zdobyć pracę. To trzeba pamiętać też o tym, że w większości zginęli tam mężczyźni, którzy byli ojcami, żywicielami rodzin i w większości ta obława spowodowała też straszliwą degradację ekonomiczną tych rodzin. To się często jakby na ten aspekt nie zwraca uwagi, myśląc tylko o tym elemencie ich cierpienia czy śmierci. Ale to było potem długoletnie cierpienie rodzin, które nie miały się z czego utrzymać, które żyły bardzo biednie, które nie miały za co wychować dzieci, a dać im wykształcenia. I to wszystko na siebie się nakładało. Tamta przemoc na tą taką rozłożoną w czasie, ale także przemoc, tylko innego rodzaju.
Ten awans, jeżeli możemy tak określić, to mianowanie Suwałk miastem wojewódzkim wiązał się oczywiście z napływem dużej grupy ludności o, rozumiem, nieco odmiennych i tradycjach historycznych i świadomości i poglądach.
No naturalnie, no to siłą rzeczy przybyła do Suwałk duża grupa ludzi, którzy no, stanowili tą górę, tą kadrę kierowniczą komunistycznych przedsiębiorstw i czy z przekonania, czy z powodów jakichś koniunkturalnych przyjmowali właśnie komunistyczny sposób myślenia, komunistyczny pogląd na świat. I to rzeczywiście w znacznym stopniu wpłynęło na Suwałki, chociaż to nie znaczy, że ta kadra nie rekrutowała się również stąd, z okolicznych wsi, z samego samego miasta Suwałki. Tutaj takich, że tak powiem, tych, którzy zbudowali sobie awans właśnie na systemie komunistycznym, było dosyć sporo. Zresztą to ciekawe, bo ta kadra była stosunkowo młoda w tym roku 75. Zresztą to było charakterystyczne wówczas dla całej Polski, takie zjawisko, że do władzy dochodziło to pokolenie ZNP, to pokolenie, które wychowywało się w powojennym już czasie, w latach 50. właśnie w Związku Młodzieży Polskiej i teraz sięgali po władzę, chociażby na tym poziomie wojewódzkim.
I zaraz będziemy kontynuować. Chciałem tylko powiedzieć, że już jest 4 godziny po godzinie 8. Nie spostrzeżenie, proszę Państwa, w tych rozmowach o Suwałkach i o ludziach, którzy tu mieszkali i mieszkają, minęła nam pierwsza godzina poranka. Ciąg dalszy zapraszamy do słuchania. Cały czas w naszym studiu jest pan dr Jarosław Schabieński, historyk, nauczyciel, były wicewojewoda podlaski. I rozmawiamy o tym, jak się Suwałki zmieniły, kiedy tutaj napłynęła ta młoda komunistyczna kadra.
Znaczy, zmieniły się w sposób znaczny, tak jak mówiliśmy, także poprzez to, że się jednak rozbudowywały mimo tych wszystkich trudności, ale także trzeba powiedzieć, że nie tylko komunistyczna kadra dopłynęła, bo na przykład jeżeli spojrzymy na tych, którzy potem budowali Solidarność w Suwałkach, to wprawdzie znaczna część jest miejscowa, ale będą też ci, którzy wtedy właśnie w jakiś sposób za chlebem albo za mieszkaniami tutaj przyjechali.
To było to takie pokolenie i to zarówno ci, o których pan mówi, o tym aparacie komunistycznym, który tutaj był w miarę młody, jak i o tym pokoleniu chyba, które tworzyło później Solidarność. To było to pokolenie, które jeszcze pamiętało czasy powojenne, ale nie było już tym pokoleniem jakby wojennym i w związku z tym też od życia chciało czegoś więcej.
Chciało od życia czegoś więcej, chociaż też ogromne znaczenie odgrywały tradycje. Bo jeżeli szef ZSMP pamiętał, że jego ojca obito za to, że donosił właśnie władzy komunistycznej na podziemie niepodległościowe, a z kolei wiceprzewodniczący Solidarności pamiętał to, być może, nie wiem tego, ale tak sądzę, może to gdzieś w rodzinie przetrwało, że jego ojciec siedział w więzieniu właśnie za działalność w podziemiu niepodległościowym. Więc to było też tak, że pewne tradycje nie pamiętano, chciano czegoś lepszego, ale też pamiętano o tym, skąd się kto wywodzi i bardzo często miało to ogromne znaczenie dla późniejszych wyborów, dlatego jakie decyzje życiowe, takie bardzo poważne podejmowano.
Te lata 70. to z jednej strony jest jakiś tam na miarę komunistyczną okres rozwoju Polski, a z drugiej strony jest ten okres, kiedy pojawia się w Polsce zorganizowana opozycja. Pan te czasy tutaj opisywał.
Tak jest, to znaczy tak, bo te lata 70. miały ogromne znaczenie, bo to był jednak od tego 75. roku, 76. szczególnie, no krach tych marzeń gierkowskich. Tutaj to też było na Suwalszczyźnie niezwykle silne. To jest teren turystyczny. To było na przykład tak, że na czas lata, kiedy przybywali tutaj turyści, przestawano produkować bułki, bo nie były w stanie tutejsze piekarnie wyprodukować takiej ilości chleba, żeby wszystkich zaspokoić. Automatycznie zaczynało też brakować, nie wiem, mięsa czy innych towarów, które były niezwykle potrzebne chociażby turystom. Więc to jest zabawne, ale w tych czasach ruch turystyczny kojarzył się raczej z pewnego rodzaju obciążeniem miejscowej ludności niż z jakimkolwiek zyskiem właśnie z tego powodu. I plus te wszystkie ograniczenia powodowały, że ta opozycja wzrasta. I to też jest bardzo charakterystyczne, a nie była tutaj liczna, zresztą tak jak w całej Polsce. Była stosunkowo nieliczna, widziała co się wokół nich dzieje, widziała te ograniczenia zarówno jeżeli chodzi o wolność słowa, zarówno jeżeli chodzi o dostęp do urzędów, jak i właśnie te elementy życia codziennego, to o czym pan mówił, że chciałoby się już żyć inaczej, że widziano inne wzorce, a nagle się okazuje, że latem bułki nie można kupić. Ja kiedyś widziałem takie statystyki Urzędu Wojewódzkiego. W Suwałkach mieszkało, znaczy w województwie suwalskim mieszkało wtedy chyba około 350 tysięcy mieszkańców, a rocznie do sklepów dostarczano 300 tysięcy par skarpet. Czyli okazuje się, że było mniej niż jedna para skarpet na osobę rocznie. To w jakiś sposób może daje wyobrażenie o tym, jak wyglądało to codzienne życie. I w tej właśnie sytuacji, w tym otoczeniu tworzyły się ruchy niepodległościowe, albo przynajmniej opozycyjne, bo to trudno powiedzieć, że one od początku były niepodległościowe. Tu były takie dwie postacie w latach 70. Jedna w Giżycku, a druga pod Suwałkami w takiej miejscowości Nowinka. Bardzo charakterystyczne. Jeden z nich był nauczycielem, a drugi był zwykłym robotnikiem. I o wiele łatwiej było wtedy zastraszyć tego, który był nauczycielem, bo o wiele łatwiej go było, można było wyrzucić go z pracy albo pozbawić go źródła dochodu, niż tego, który był palaczem w kotłowni. I tamten okazał się o wiele bardziej skutecznym właśnie propagatorem tego, co się działo. A kiedy powstała Solidarność, no Suwałki były takim, można powiedzieć, jak już mówiłem, miastem peryferyjnym. I w Suwałkach, i w województwie suwalskim Solidarność powstaje stosunkowo późno, bo powstaje w październiku, listopadzie, we wrześniu. W sierpniu mamy przecież strajki w całej Polsce, we wrześniu to już jest, to się tworzy, a w październiku dopiero i w listopadzie powstaje Solidarność Suwałka z takim dużym opóźnieniem, przy dużej też pomocy miejscowego duchowieństwa, więc jest Suwalszczyzna w jakimś sensie opóźniona do reszty kraju, jeżeli chodzi o powstawanie Solidarności. Natomiast bardzo szybko, jeżeli chodzi o podejmowane działania, jeżeli chodzi o to, co robiła, zaczyna się, może nie, jeżeli nie w czołówce, to bardzo wyraźnie dołącza do reszty kraju, do tego, co się dzieje w innych częściach kraju, bo to też jest niesamowite. Znów jak się spojrzy na to na takim poziomie lokalnym, w jak olbrzymi sposób powstanie Solidarności wpłynęło na demokratyzację wszystkiego, co było. Że się nagle okazuje, że w instytucjach, nie wiem, w bankach spółdzielczych, w instytucjach, które dziś nazywamy organizacjami pozarządowymi, czyli w jakichś stowarzyszeniach, nagle przeprowadza się nowe wybory, nagle wraca się do elementu demokracji. I to w Suwałkach jest bardzo silne. A symbolem całej tej suwalskiej walki z kolei z komuną, tak można powiedzieć, jest właśnie kwestia tego, co wybudowano w latach 70., tego, co wybudowano w okresie późnym gierkowskim, czyli Komitetu Wojewódzkiego. Bo tutaj niedaleko na ulicy Noniewicza wybudowano nowy budynek. Suwałki, jak mówiliśmy, były miastem, w którym straszliwie brakowało mieszkań, straszliwie brakowało lokali użytkowych, straszliwie brakowało przestrzeni, takiej przestrzeni mieszkalnej.
Skoro już rozmawiam z historykiem Suwałk, a pan wymienił tę ulicę, kto to był ten Noniewicz?
Teofil Noniewicz był lekarzem i był społecznikiem suwalskim, który założył tu między innymi straż pożarną. Na przełomie XIX i XX wieku niezwykle wielkie zasługi dla miasta położył.
Dziękujemy, to już wiemy. Zawsze warto pamiętać o takich postaciach ważnych dla lokalnej Polski. Wróćmy do tych lat 70., 80. Przyszedł stan wojenny.
Tak, jeszcze nie.
Jeszcze nie przyszedł.
Ja jeszcze wrócę na moment. Dobrze. Do tego, co mówiłem, bo jeszcze nie przed przechodzeniem stanu wojennego, właśnie z powodu tego, jak bardzo Suwałki były ściśnięte, to takim największym tutaj dążeniem Solidarności było właśnie to też symboliczne w jakimś sensie. Czyli dążenie do tego, żeby budynek nowo wybudowany, jeszcze nie zasiedlony Komitetu Wojewódzkiego PZPR oddać społeczeństwu, zrobić tam przychodnie, zrobić tam szkołę muzyczną, zrobić tam coś, co będzie służyć ludziom, a nie wąskiej grupie działaczy. I to jest coś takiego, co bardzo mocno scementowało społeczeństwo Suwałk w takim rozumieniu tego, czym jest interes społeczny i jak bardzo partia komunistyczna jest przeciwna temu, co nazywamy interesem społecznym. Zebrano tysiące podpisów. To nie było wtedy wcale takie proste po to, żeby ten budynek przekazać na cele społeczne, bo on miał służyć celom partyjnym. To się w końcu nie udało. To się skończyło tym, że ten budynek zasiedlono siłą, ale to było olbrzymie ważne, istotne doświadczenie takie społeczne właśnie tutaj w Suwałkach, które nawet tych, którzy byli nieprzekonani albo nie rozumieli tego, co się dzieje, no pokazało czarno na białym, kto jest tym nosicielem interesu społecznego, a kto jest przeciwko niemu.
Jakieś takie postacie, żebyśmy też pamiętali o tych bohaterach tamtych dni, bo oni często później byli zapomnieni, tutaj ważni.
Tak, tutaj jeżeli chodzi o dla Suwałk, dla tych przywódców Solidarności, to jest chociażby Jarosław Słabiński. Właśnie jego ojciec między innymi w roku 1945 był jednym z uczestników ataku na posterunek milicji w takiej podsuwalskiej miejscowości Filipowie, potem za to siedział w więzieniu. To jest właśnie przybyły do Suwałk Krzysztof Zadrąg, lekarz, który był jednym z pomysłodawców tego, żeby przekazać właśnie Urząd Wojewódzki. To jest Tadeusz Tylenda. To jest, no nie będziemy tutaj wymieniać wszystkich, to jest szereg innych, ale też bardzo charakterystyczną cechą tego w Suwałkach było to, że powstało młodzieżowe pismo poza obiegiem cenzury. Ono się nazywało Ława i było też pewnego rodzaju ewenementem nawet w skali Polski. Było całkowicie redagowane przez młodzież na bardzo dobrym poziomie i bardzo mocno też zwalczane przez komunistów, przez SB i przez wszystkie inne siły, które nie chciały tego, żeby młodzież myślała w sposób samodzielny.
To chyba teraz musimy dojść do tych ponurych lat 80. i stanu wojennego.
Stan wojenny na Suwalszczyźnie no, przyniósł szereg takich, zresztą jak w całej Polsce, ale to też jest rzeczą charakterystyczną, że w województwie suwalskim internowano prawie 100 osób, 96, podczas gdy w sąsiednim, na przykład łomżyńskim, które było porównywalnej wielkości, około 50, jeżeli dobrze pamiętam. Więc ta liczba tych internowanych była tutaj, była tutaj bardzo duża. I tym, co bardzo negatywnie tak naprawdę wpłynęło w przyszłości na funkcjonowanie Suwałk, było to, że spora część z nich jednak po tym, jak z internowania została wypuszczona po roku, po tym prześladowaniu, po tym, jak pozbawiano ich pracy, jak ich szykanowano, zdecydowała się na to, żeby Polskę opuścić. I tak naprawdę większość z nich, część już nie żyje, a część mieszka dzisiaj w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. To jest olbrzymia strata kapitału społecznego, bo to byli ci, którzy byli najbardziej aktywni, ci, którzy mogli Polsce w przyszłości służyć, a ich się po prostu pozbyto. I to miało też ogromne konsekwencje potem, chociażby w latach 90., bo tych ludzi po prostu tutaj zabrakło. Tych, którzy mogliby coś zrobić, mogliby Suwałki zmieniać.
Jednych ludzi zabrakło, inni ludzie się znaleźli. Po przełomie tutaj, jeżeli mnie pamięć dobrze nie myli, senatorem tej ziemi był pan profesor Bronisław Geremek, lider Unii Wolności później.
Tak.
Czy on odegrał tutaj jakąś rolę w tym regionie?
Nie, no oczywiście, że znaczy nie odegrał tutaj żadnej roli w ten sposób, bo większość tych ludzi no, w żaden sposób nie była związana z Suwałkami, przydzielono im takie miejsca. No to sobie z nich wystartowali, natomiast nie znaczy, że cokolwiek dla tych miejsc uczynili. Tak samo jak Andrzej Wajda, który był z kolei posłem ziemi suwalskiej. Ile dobrze pamiętam, to taką no, największą rzeczą, którą zrobił, to było przedstawienie teatralne w Suwałkach, rzeczywiście całkiem niezłe, lekcja polskiego, gdzieś właśnie chyba w 90 roku, jeżeli dobrze pamiętam, już nie chcę trochę zmyślać, bo to mi się zaciera, mogłoby być rok wcześniej albo rok później, ale raczej tak. Natomiast żadnych z tego punktu widzenia no, jakichś olbrzymich zmian czy wpływu na Suwalszczyznę nie wywarli.
Na szczęście Suwałki mają swoje własne postacie w swoich dziejach, które są wystarczająco wielkie. Czy gdzieś możemy jakieś pana prace przeczytać na temat tych lat?
Tak, tak. To znaczy, no, kilka zostało wydanych, ale też dla tych, którzy nie mogą dotrzeć, między innymi książka właśnie o nauczycielach i młodzieży w Polsce północno-wschodniej, którą wydałem z kolegą Krzysztofem Sychowiczem. To już jest rzecz, no, która ma już 15 lat, ale pewnie można do tego dotrzeć. To się nazywa Marzenia o Orle w Koronie, bo to też jest taki charakterystyczny element, kiedy jeden właśnie z tutaj takich młodzieżowych działaczy w tych latach 80. przyszedł do szkoły, został aresztowany właśnie za organizowanie 11 listopada takiego Marszu Młodzieżowego Niepodległości, który był takim, można powiedzieć, prekursorem takich marszów w Polsce i w Suwałkach od roku 2006 znów młodzież organizuje taki młodzieżowy marsz niepodległości. To jest tutaj bardzo ważna i taka bardzo cenna inicjatywa. Też jest chyba jednym z pierwszych w Polsce. Natomiast tutaj poszedłem w taką dygresję. Natomiast kiedy jego ojciec został wezwany do szkoły właśnie ze względu na jego działalność, to dyrektorka mu powiedziała tak: pana synowi to się marzy, żeby mieć na świadectwu orła w koronie. No i od tego się wziął tytuł naszej książki. Ale sporo część tego, co w ogóle piszemy tutaj o dziejach Suwalszczyzny, znajduje się w roczniku augustowsko-suwalskim, ponieważ mamy tutaj takie naukowe nasze towarzystwo, augustowsko-suwalskie towarzystwo naukowe. I oprócz tego, co zostało wydane, można powiedzieć, w takim obiegu naukowym, to większość, chyba już prawie wszystkie zeszyty, a ukazują się one od roku 2000, właśnie naszego rocznika naukowego, znajdują się w internecie. Nie trudno to znaleźć i większość tych tekstów można tam przeczytać.
I zachęcamy nie tylko orle w koronie, dobrze, że ten orzeł w koronie jednak jest. Proszę Państwa, dr Jarosław Schabiński, historyk, nauczyciel, były wicewojewoda podlaski, samorządowiec, człowiek, który mógłby tu pewnie z nami jeszcze przez 3 godziny rozmawiać o różnych aspektach dziejów suwalskich. Niestety chronologia bywa nieubłagana, ale pewnie jeszcze kiedyś nam się uda porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.